Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Z gruzów zawalonej w sobotę kamienicy w Świebodzicach wydobyto 9 osób, 5 z nich nie żyje, 4 kolejne zostały przewiezione do szpitali. W momencie, kiedy zamykaliśmy to wydanie wiadomości, pod gruzami poszukiwano jeszcze jednej osoby. Na miejsce tragedii przyjechali także premier Beata Szydło i szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Do zawalenia się budynku doszło w sobotę około godziny 9. 3 osoby tuż po wybuchu same wyszły z budynku z niewielkimi obrażeniami, zostały przewiezione do szpitala. Wyrazy współczucia i wsparcia dla rodzin, podziękowania dla służb ratunkowych za profesjonalizm. Jesteśmy z wami, napisał na Twitterze prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. W Warszawie w sobotę odbyła się pierwsza promocja oficerów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości promocji 27 podporuczników, którzy zasilą nowy rodzaj sił zbrojnych, szef MON-u Antoni Macierewicz powiedział, że WOT kontynuują tradycję Armii Obywatelskiej.
Następne grono oficerów wzmacnia piąty rodzaj sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Te wojska, które nadają polskiej armii nowy charakter. Te wojska, które szczególnie wiążą obywateli z armią i z zadaniem obrony ojczyzny. Te wojska, które czerpią tradycję z wielkiego doświadczenia tak bliskiego Polakom, Armii Obywatelskiej.
Nowi podporucznicy ukończyli półroczne studium w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu, adresowane do podoficerów, którzy mieli już wyższe wykształcenie. Była to pierwsza promocja z tej uczelni, która zasili szeregi WOT-u. Od początku roku są one piątym rodzajem sił zbrojnych, obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w projekcie dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa proponuje standardy obowiązujące w wielu krajach Europy, podkreślił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W telewizji Trwam szef resortu sprawiedliwości odniósł się do zarzutów w sprawie reformy, które formułuje opozycja i część środowiska sędziowskiego. A celem reformy są zmiany, które podniosą standardy etyczne sędziów, a wymiar sprawiedliwości będzie służył dobru obywateli i państwa, wskazał minister. Chcemy rozbić pewien układ, który dba wyłącznie o swoje partykularne interesy, a za tym idzie także ograniczenie części przywilejów tego środowiska. Stąd taki sprzeciw, powiedział szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
I zagwarantujemy, że w tej Krajowej Radzie Sądownictwa nadal będą sędziowie, będą oni mieli bardzo silny, niezależny mandat, ale nie będą oni wyłaniani w ramach korporacyjnej licytacji, kto bardziej będzie dbał o interesy samego środowiska, tylko będą wyłaniani przez parlament i w tym sensie będą jakby odcięci od takiego korporacyjnego myślenia w kategoriach złej solidarności, która ma koncentrować się na ochronie tylko partykularnych praw samych sędziów. Oni muszą myśleć w interesie całego państwa, bo sędziowie przecież tak naprawdę mają misję służenia państwu i służenia prawu, a nie misję służenia własnym interesom i celebrowania władzy i własnych przywilejów, tak jak to robi dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa. No i ten projekt budzi ogromny sprzeciw, ponieważ on oznacza, że różne przywileje zostaną rzeczywiście ograniczone.
Sejm będzie dalej pracował nad rządowym projektem reformy KRS-u. Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa rząd przyjął 7 marca. Przewiduje on między innymi powstanie w KRS 2 izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie noweli kadencji jej 15 sędziów, członków. Ich następców wybrałby Sejm. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości ma to zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, o których według resortu decydują obecnie sędziowskie elity. Nie milknął echa piątkowej debaty oraz głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu zgłoszonym przez Platformę Obywatelską. Przeciwnych wnioskowi było 238 posłów. To o 7 więcej niż wymagana większość.
Podczas debaty najdłużej swoje racje argumentowały dwie osoby. Szef PO Grzegorz Schetyna oraz premier Beata Szydło. Przewodniczący Platformy stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości szkodzi Polakom, którzy chcą zmiany władzy. Z kolei szefowa rządu przedstawiła najistotniejsze sukcesy swojego gabinetu, odwołując się m.in. do programu Rodzina 500+. Sejmowa arytmetyka od początku wskazywała, że wniosek Platformy skazany jest na porażkę. Do udzielenia rządowi konstruktywnego wotum nieufności konieczne jest minimum 231 głosów. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński podkreśla, że składanie podobnych wniosków to niepodważalne prawo opozycji.
Jakkolwiek nie byłbym krytyczny wobec tych zarzutów, które pod naszym adresem padały, to zarówno jako polityk, ale też przede wszystkim jako wicemarszałek. wicemarszałek. No wolę sytuację, w której opozycja krytykuje rządzących z mównicy sejmowej w mniej lub bardziej demagogiczny sposób, ale jednak w sposób parlamentarny, niż widoki młodych posłów opozycji biegających z szaleństwem w oczach po Sejmie, rzucających się pod nogi opuszczającej Sejm pani premier, czy wbiegających do gabinetu marszałka, posłanek wyśpiewujących po nocy z zamównicy Sejmu mniej lub bardziej mądre piosenki.
W głosowaniu kandydatem Platformy na nowego premiera był Grzegorz Schetyna. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia dwa fundusze, które w najbliższych latach przeznaczą 2 miliardy złotych na inwestycje. Fundusze Venture Capital i Corporate Venture Capital mają za zadanie z jednej strony efektywnie rozdysponowywać środki unijne, a z drugiej aktywnie włączać korporacje oraz inwestorów indywidualnych w finansowanie polskich projektów technologicznych. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński podkreśla, że uruchomione instrumenty są dość rzadkie na polskim rynku. Jednak jak dodał, to dobry sygnał dla firm.
Nasza agencja uruchamia instrumenty, które są dosyć rzadkie na polskim rynku, a które mogą mieć ogromne znaczenie dla rozwoju całej struktury funduszy inwestycyjnych, a przez to też struktury spółek czy dynamiki rodzenia się tych spółek. Jest bardzo dobrym komunikatem dla tych, którzy dzisiaj są startupami, dla tych, którzy rozpoczęli już swoją działalność innowacyjną, którzy mają potencjalnie pomysły, które mogą zamienić się w produkty, bo właśnie ci ludzie, ci przedsiębiorcy będą teraz mieli zdecydowanie lepszą sytuację w pozyskiwaniu kapitału, w pozyskiwaniu inwestorów.
Venture Capital to fundusz funduszy, powstały na mocy umowy podpisanej wczoraj w Warszawie. Będzie on dysponował sumą 1 100 000 000 zł na inwestycje, z czego co najmniej połowa środków będzie pochodziła od inwestorów prywatnych. Z kolei Corporate Venture Capital to efekt umowy zawartej pod koniec grudnia ubiegłego roku. Nagrania ze spotkania z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej pokazują, że Donald Tusk i jego polityczni kompani kłamali. Tak do opublikowanych przez W Polityce stenogramów odniósł się poseł Jacek Świat, który w tragedii z 10 kwietnia 2010 roku stracił żonę. Podczas rozmów z rodzinami były premier zapewniał, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną. Mówił, że wszystkie decyzje administracji państwowej, które zapadły w ciągu tych miesięcy, są za jego wiedzą i zgodą. Spotkanie odbyło się 10 listopada 2010 roku. Z nagrania wynika, że pytania, które wówczas padały, wciąż pozostają bez odpowiedzi, wskazał poseł Jacek Świat. Już wtedy mieliśmy świadomość, że oddano sprawę w ręce Rosjan, dodał.
Dobrze, że ten stenogram się ukazał, bo pokazuje, że już wtedy Donald Tusk i jego polityczni kompani po prostu kłamali, okłamywali nas, opowiadali bzdury. Słowa Donalda Tuska, że bierze pełną odpowiedzialność za wszystko, również za sposób wyboru procedur, za wszystko, co się dzieje w zakresie działania administracji rządowej. Dziś to brzmi po prostu kabaretowo, humorystycznie. Chyba by trzeba panu Górskiemu polecić do wykorzystania. I naprawdę, no byłoby to strasznie śmieszne, gdyby tak naprawdę nie było bardzo smutne. Pokazuje również, że pytania, które wtedy zadawaliśmy, my, rodziny, są ciągle aktualne, są ciągle otwarte, ciągle czekają na odpowiedź mimo upływu 6 z górą lat od tamtego momentu.
Co więcej, Donald Tusk zapewniał rodziny ofiar, że polska prokuratura i komisje będą szczegółowo badały każdą minutę i sposób postępowania osób odpowiedzialnych. Nikt z nas za granicę nie ucieknie, mówił były premier Donald Tusk. W Bazylice Matki Bożej Większej Ojciec Święty Franciszek uczestniczył w czuwaniu modlitewnym w przeddzień Światowego Dnia Młodzieży obchodzonego w Niedzielę Palmową na szczeblu diecezjalnym. Czuwanie to przygotowanie do przyszłorocznego synodu biskupów na temat młodzieży i do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w 2019 roku. W spotkaniu w rzymskiej Bazylice uczestniczyła delegacja Komitetu Organizacyjnego zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Skandaliczne tablice pojawiły się na terenie polskiego cmentarza wojennego w Katyniu. Zawierają informacje o zamordowanych jeńcach Armii Czerwonej w polskiej niewoli w 1920 roku. Za tą inicjatywą stoi i Rosyjskie Towarzystwo Wojenno-Historyczne, na którego czele stoi rosyjski minister kultury. Tablice ustawione zostały przy wagonie kolejowym, jakimi wieziono na śmierć polskich oficerów. Zamieszczono na nich informacje o rzekomym losie jeńców radzieckich. Na jednej z nich napisano, że w ciągu 20 miesięcy wojny w polskiej niewoli znalazło się 157 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, 75 tysięcy z nich nie wróciło do ojczyzny. Profesor Wojciech Polak, historyk, podkreśla, że oskarżenia Rosjan pod adresem Polaków mają charakter propagandowy.
są to posunięcia wrogie. Rosyjska polityka historyczna wobec Polski to jest polityka z jednej strony na nieprzyznawania się do własnych zbrodni, z drugiej strony polityka fałszywych twierdzeń, że my popełnialiśmy jakieś zbrodnie na żołnierzach czy jeńcach sowieckich. Sprawa jeńców sowieckich w obozach po 1920 roku, po polskim zwycięstwie, zwycięskiej wojnie, została już wyjaśniona przez historyków polskich, więc tutaj wszelkie oskarżenia pod adresem Polski mają charakter propagandowy i są niezbyt mądrą odpowiedzią na te prawdziwe zarzuty wobec Rosji sowieckiej, że to ona dokonała tej straszliwej zbrodni katyńskiej.
Polskie MSZ wyraziło zaniepokojenie i rozczarowanie z powodu umieszczenia przez stronę rosyjską na terenie polskiego cmentarza wojennego w Katyniu tablic z nieprawdziwymi informacjami. Terrorystyczna organizacja baskijska ETA od soboty rozpoczęła jednostronne i całkowite rozbrojenie. Od rana trwało przekazywanie broni i ładunków wybuchowych.
Baskijscy biskupi przyjęli decyzję z radością, ale uważają ją za niewystarczającą, ponieważ jest wynikiem bardziej strategii politycznej niż decyzji etycznej. Biskupi kraju Basków uważają, że decyzja o rozbrojeniu jest niewystarczająca, ponieważ społeczeństwo baskijskie oczekuje całkowitego i definitywnego rozwiązania terrorystycznej bandy ETA. Ich zdaniem już samo jej istnienie jest zagrożeniem. Wiadomość o rozbrojeniu przyjęli z radością jako krok w kierunku pokoju. Biskup José Ignacio Munias San Sebastian uważa, że terroryści powinni prosić o przebaczenie i nawrócić się, ponieważ zwykłe uznanie wyrządzonych strat jako alternatywa dla nawrócenia może łatwo ukryć strategię polityczną, która jest niezdolna do zrozumienia cierpienia ofiar. Biskupi podkreślają także, że wiele osób w kościele było zaangażowanych na rzecz pokoju i jednocześnie proszą o przebaczenie, jeśli ofiary ETA czuły obojętność lub brak zrozumienia ze strony kościoła. ETA powstała w 1958 roku, a jej celem było utworzenie niepodległego kraju Basków o charakterze socjalistycznym. W wyniku zamachów zginęło 829 osób, a wiele zostało rannych.
Z Madrytu mówił ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.